rezerwach Narodowego Banku Polskiego znajduje się dziś 580 ton kruszcu. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
Jest godzina 8:32. Mówimy o książkach, ale przy telefonie jest Jacek Protasiewicz. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze. Ja znam pana profesora Liberę, bo to jest Uniwersytet Wrocławski, więc jeszcze wcześniej studiowałem, był doktorem, więc ja się dobrze kojarzę teraz, bo może się mylić. Bardzo mnie zachęciliście do tej lektury.
A pan w czasie naszej ostatniej rozmowy zachęcił nas do obejrzenia dwóch filmów, Irlandczyka i Ojca Chrzestnego, a teraz, ponieważ jest Dzień Książki, to zajrzałem, ile kosztuje książka Szczerze autorstwa Donalda Tuska. 15,75 zł. Za tyle możemy poznać premiera Donalda Tuska. Jak szczery jest premier Donald Tusk?
Uważam, że za tytuł szczerze nie zapłaciłbym 1/10 tej kwoty, którą pan wymienił. To nie jest, tam nie ma nic szczerego.
Czyli nie poleca pan książki, w której premier Donald Tusk chce sam siebie przedstawić i powiedzieć: taki jestem, taki jestem.
Polecam książkę, którą wydam przed wyborami w przyszłym roku. To nie będzie książka wyłącznie poświęcona Donaldowi Tuskowi, bo aż taką znowu postacią nie jest, żeby zasługiwał na odrębną książkę innego autora niż siebie samego, myślę o sobie chociażby, ale tam będzie dużo na temat samego Tuska, jego otoczenia, i to będzie na pewno prawda.
To myślę, że
nie. Tylko prawda jest ciekawa, tylko prawdę warto, tylko o prawdzie warto mówić.
I tak poszukujemy tych wszystkich zdań i tej prawdy. Na tym polega zawód dziennikarza, a to politycy znają prawdę, bo oni są w tych zamkniętych gabinetach, kiedy patrzą sobie prosto w oczy, żartują czasami przy szklanetce, opowiadają kawały.
Oj tak, i to bardzo czasami są grubaszne kawały, ale najgorsze są te, jak no takie powiedziałbym rechotanie, jak ostatnio podobno na Radzie Ministrów. Ja tylko to znam z opowieści dziennikarzy TVN24. Na Radzie Ministrów dworowali sobie panowie Karnowski z Tuskiem, z pani minister Pełczyńskiej na Łęcz, co ją skądinąd moim zdaniem słusznie oburzyło i nazwała to zachowanie dziaderstwem i jakieś tam jeszcze mocne słowo użyła, ale właściwe, stosowne do tego, co tam miało miejsce. Natomiast no takie, powiedziałbym, szydzenie z ludzi, którzy kierują się wartościami w polityce, było na porządku dziennym w gabinecie premiera Tuska w latach 2011-2014. Wiem, że no, sam byłem świadkiem niestety tego typu szyderstw z Rafała Dudkiewicza, który przychodził w sprawach, a nie w interesach. Tylko oni nie rozumieją spraw publicznych, dobra publicznego, tylko pytali: ale o co ci chodzi? No chodzi mi o to, żeby było dobrze. Nie, 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 nie. Raz jeszcze, powiedz, o co ci chodzi? Nie, 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 nie. Mnie chodzi, żeby było dobrze. Coś dobrze zrobić dla Wrocławia, dla regionu, dla Polski. Nie, 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 nie. Powiedz, o co ci chodzi? No to tacy są ludzie, no.
Tam jeszcze takim mocnym człowiekiem, który potrafił sobie szydzić, był Grzegorz Schetyna, dopóki był w łaskach Donalda Tuska, dopóki stanowili taki wspólny tandem.
No tak, chociaż ten tandem się szybko rozpadł, bo tajemnicą policjana jest, że ten początek rządów Tuska w roku 2007, kiedy on się uczył sprawowania władzy, a Schetyna miał już pewne doświadczenie, może nie duże, ale jednak, chociażby z bycia wojewodą Wrocławskim, jeszcze wówczas wrocławskim, jakby przebiegał w ten sposób, że Tusk pochłonięty był jeszcze wtedy no nie interesami, tylko powiedziałbym nauką. No jeszcze dopiero się uczył tego sprawowania władzy, a Schetyna już wiedział, że prawdziwe frukta to są spółki Skarbu Państwa, stąd nagle ku zaskoczeniu nawet nie Tuska, bo on tego nie widział, ale Jana Krzysztofa Bieleckiego, prezesem KGHM-u, został dosyć, że tak powiem, średniej wielkości menadżer, pan Krutin. Jego, powiedziałbym, jego kwalifikacją było to, że był kolegą z miasteczka Brzeg Dolny, ówczesnego asystenta Schetyny, późniejszego posła Harłampowicza. Byli nawet chyba kolegami z klasy. Prezesem bodajże PGE, dużej firmy energetycznej, został były przedstawiciel Adidasa w Polsce, który sprzedawał ten stroje i buty Adidasa klubowi sportowemu Śląsk Wrocław Koszykarskiemu, którego szefem rady nadzorczej i właścicielem był Schetyna. No więc takie dziwne postacie pojawiły się, że tak powiem, w biznesie tym rządowym. No i interweniował Jan Krzysztof Bielecki, pytając, o co chodzi, skąd ci ludzie się biorą. No i wtedy się, że tak powiem, Tusk zorientował, że no, że ktoś, że tak powiem, na jego zapleczu i w jego imieniu, bo Grat jako minister Skarbu Państwa był zaskoczony, że to nie są rekomendacje premierowskie, jak się dowiedział od Tuska, jak został zapytany przez Tuska, a skąd ci ludzie się tam wzięli? No przecież jak? No, Grzegorz mówił, że to jest z tobą uzgodnione. A Schetyna od początku wiedział, gdzie jest prawdziwy, gdzie są prawdziwe frukta, gdzie jest prawdziwy miód, po który trzeba sięgnąć. No.
A teraz o tym, gdzie jest prawdziwy miód, wie zarówno premier Donald Tusk, jak i część koalicjantów, myślę, o PSL-u.
Nie, PSL akurat nie. Wie pan, ja pamiętam taką, może to nazwać anegdotą, ale jeszcze to było z roku 2018-19, czyli z czasów, kiedy ćwiczona była szeroka koalicja pod nazwą Koalicja Europejska do Parlamentu Europejskiego i wówczas rzeczywiście na tych wspólnych tam spotkaniach, bo to nie były nawet wiece, tylko po hotelach dosyć elitarnych się spotykali, no z ustawki były telewizyjne, to nie były wiece prawdziwe, no i ale ktoś wtedy, słuchając wystąpień Schetyny jako szefa Platformy i Kośniaka szefa PSL-u, no to był jeszcze chyba Czarzasty jako szef SLD, ale to nieistotne w tym przypadku, w tej historii jest. Pamiętam, by powiedział tak, o cholera, to ja mam wrażenie, jakby się zamienili rolami, to Schetyna powinien być szefem PSL-u, a Kośniak-Kamysz szefem Platformy, no bo tu mamy z jednej strony do czynienia z takim brutalem politycznym, który jakby czerpie satysfakcję z tego, że tak powiem, że tę władzę sprawuje ku przerażeniu ludzi dookoła, że go zniszczy cię Schetyna, a z drugiej strony z inteligentem, któremu naprawdę chodzi o Polskę, bo ja wierzę. We Władysława Kośniaka-Kamysza próbowałem osobiście i jestem przekonany, że on ma, jemu naprawdę chodzi właśnie tak jak Rafałowi Dutkiewiczowi o sprawę, a nie o interes, a już tam mniej o siebie.
To ponieważ Wrocław jest takim ważnym miejscem, w którym pan bardzo długo był i bardzo wiele osób poznał, między innymi premiera Mateusza Morawieckiego. Mateusz Morawiecki stworzył stowarzyszenie. Interes Polski jest w pierwszej kolejności dla Mateusza Morawieckiego, pana zdaniem, czy nie?
Myślę, że tak. Myślę, że tak, chociaż przyznam, że to nie jest moja bajka. Prawo i Sprawiedliwość, gdyby była moja, ja do początku lat 90. zastanawiałem się, z jakim środowiskiem politycznym się związać i pamiętam wówczas między innymi Porozumienie Centrum, zresztą KLD było częścią wówczas szerokiej koalicji od nazwy Porozumienie Centrum, które przecież stało za kandydaturą Lecha Wałęsy, ale wówczas zastanawiałem się, czy być, że tak powiem, w środowisku bardziej prawicowym, czy bardziej liberalnym, jednak wówczas te młodzieńsze instynkty pchnęły mnie w kierunku, plus towarzyskie, bo to NZS cały poszedł w kierunku, prawie cały, poszedł w kierunku sojuszu z liberałami i tak powstał Kongres Liberalno-Demokratyczny, ale Mateusz Morawiecki, myślę, ma świadomość, że mówiąc krótko, że ten zakon PC, panowie, nie wiem, Suski, prawda, ten tam były oficer z Nowego Wojska Polskiego, z nazwiska Krasulski chyba, czy Krasulski, ten, który tam siedzi za prezesem Kaczyńskim w Sejmie, że to nie są ludzie, którzy są w stanie wprowadzić Polskę na poważnie w XXI wiek. Ten wiek się zaczął oczywiście i Morawiecki miał to szczęście, że był premierem. No właśnie, jak się ten wiek rozpoczynał, ale to nie są ludzie, z którymi można poważnie mówić o nowoczesnej Polsce. Dlatego założył stowarzyszenie. Prezes Kaczyński mówi, to będą dwa płuca. Jedno to będzie to bardziej, nazwijmy to, dziaderskie. Znaczy to są ludzie, którzy mają, jak rozumiem, zasługi dla prezesa Kaczyńskiego polegające na lojalności, bezwzględnej lojalności. Byli z nim w najcięższych czasach, przezierali się przez te polityczne bagna, wie pan, kiedy były naprawdę trudne czasy i PC było w partyzantce. I on jest wobec nich lojalny. I nie pozwoli im, że tak powiem, się nie pozwoli ich skrzywdzić. Ja to rozumiem, nawet po ludzku szanuję, ale jak oni mieliby nadawać ton polskiej polityce, no to prawdę mówiąc, ja byłbym przerażony. A jeśli miałoby to robić z kolei Mateusz Morawiecki z tą grupą, którą zgromadził w tym stowarzyszeniu, jedna osoba budzi moje wątpliwości, czyli pan Obajtek, ale reszta od Cieszyńskiego przez Chorałów, nawet panią Semeniuk, to ja ich pamiętam z poprzedniej kadencji Sejmu, to po prostu są kompetentni ludzie, bardzo często rozsądni. No. Gdyby mieli możliwość działania bez presji politycznej ze strony tamtego zakonu PC, to moim zdaniem byliby w stanie dużo dobrego zrobić dla Polski.
Czyli pana zdaniem w ogóle jest w Polsce miejsce na coś, co jest ponad obecnymi podziałami na taki ruch, nazwijmy to ruch centrokonserwatywny.
Cała moja nadzieja dzisiaj jest zbudowana na tym, że taki ruch powstanie i że to powstanie właśnie jeszcze przed wyborami przyszłorocznymi, bo proszę zauważyć, ten nawet nie chocholitaniec, no to jest takie ładne polskie powiedzenie, chwycił kozak Tatarzyna, ale Tatarzyn za łeb trzyma, no więc panowie Kaczyński i Tusk dokładnie są tym kozakiem i tym Tatarzynem i oni się po prostu już biją, ja już nie rozumiem, o co oni się biją. A moja narzeczona, która ma 25 lat i jest zainteresowana polityką, ona się już urodziła wtedy, kiedy oni już toczyli spór między sobą. No dobra, jeszcze nie, w 2001 jeszcze nie toczyli sporu, no ale powiedzmy, że dorosłe życie takie, że zaczęła w ogóle rozumieć coś z polityki, to już jest ciągły spór i ona mówi, ja nie wiem, Jacek, o co oni się kłócą, bo to już jest po prostu pozbawione sensu. Niech już idą rzeczywiście do, tak jak kiedyś powiedział Trzaskowski, za co go znienawidził Tusk jeszcze bardziej, niech już idą gdzieś na bok, po prostu zostawią tam Polskę w spokoju, znaczy rządzenie Polską, i niech tam się okładają. No, jest taki film o emerytach amerykański z Jackiem Lemonem bodajże, pamiętam, gdzie oni tam już sobie na złość robią, starzy, emeryci i ciągle jeszcze prawda, sobie na złość robią. On jest zabawny ten film, tylko że ci panowie są w polityce i oni szkodzą Polsce. I finał jest taki, że kolejna instytucja, jedna za drugą, staje się konstytucyjna, jak Trybunał Konstytucyjny, za chwilę Krajowa Rada Sądownictwa, staje się atrapą instytucji. Wszystko to jest efektem tego jakby już bezsensownego konfliktu. Tu już nikt nie rozmawia o tym, jak Polskę urządzić, żeby była sprawiedliwsza, jak Polską kierować, żeby była na arenie międzynarodowej coraz poważnie traktowana. Nikt już nie myśli, jak ratować substancję tego narodu, żeby się rodziło więcej dzieci, a żeby modelem idealnym nie była para z psieckiem, tylko rodzina z dzieckiem albo z dziećmi, tylko już jakieś są kompletnie No wie pan, no tak jak teraz o te kryptowaluty. Znaczy no, z całym szacunkiem dla tych kryptowalut, ale słuchałem dzisiaj przed wyjazdem z domu TVN24. Podobno to dotyczy 30 tysięcy ludzi. Nawet niech będzie 300 tysięcy. W skali społeczeństwa to jest 1%, albo jeśli to jest 30 tysięcy, to jest 0,1%. No ja rozumiem, że to jest oszustwo. Mieliśmy do czynienia z oszustwem, ale niech się tym oszustwem w proporcji należnej zajmie prokuratura. I tak będzie bezwolna, bo prezes zdaje się z paszportem izraelskim już prysnął do Izraela i będą co najwyżej mogli słać maile i czekać na pomoc prawną, które się nie doczekają. Ale to dotyczy maksymalnie 1% Polaków. A są sprawy, które dotyczą milionów Polaków i tymi się nikt nie zajmuje. W każdym razie media głównego nurtu informują o tym, że się zajmują, więc być może ktoś się zajmuje, ale my o tym nie wiemy. No ale, no wie pan, no, znaczy dostaje proporcje pociąpanie, no. Tylko dlatego, że jest konflikt, a tylko dlatego, że Tusk się uparł i przyjął ustawę. Ja akurat nie miałem okazji rozmawiać na antenie Solidum 24 z pewnym profesorem z Szkoły Głównej Handlowej, czyli elitarnej ekonomicznej szkoły, który zajmuje się od 20 lat kryptowalutami i pytałem go, co on sądzi o tym projekcie, który został zawetowany dwukrotnie przez prezydenta Nawrockiego i dwukrotnie, prawda, złożony przez rząd do Laski Baszałkowskiej, ten sam, bez zmiany przecinku po raz drugi. I on rzeczywiście powiedział, nie polityk, profesor, ekonomista, specjalista od kryptowalut, że ta ustawa była absolutnie nonsensowna, ponieważ gdyby wprowadzić wyłącznie minimum, jakie jest w dyrektywie unijnej, to miałoby to sens. Ale tam nawpisywano, tam zrobiono Unia Europejska plus, 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 plus. Polscy biurokraci się zabrali za poprawianie rozwiązań europejskich i stworzyli potworka, który niczego nie załatwiał, bo przecież te zonda krypto, czy jak to się tam nazywa, ta firma, ona jest zarejestrowana w Estonii i jak można je zabronić, jak Polakom można zabronić, żeby kupowali kryptowaluty w firmie, która jest zarejestrowana w Estonii? No jak, co postawią? Na granicy polsko-estońskiej jakiś mur kolejny, znaczy do którego nie chcieli stawiać zresztą na granicy polsko-białoruskiej? Czy to jest paranoja? No. Oni nawet wstydu nie mają, takie bzdury gadają w tym Sejmie. Teraz myślę o tych posłach z koalicji rządowej i tych tumanach, którzy to pudło rezonansowe, tam ci dziennikarze z TVN24, którzy ledwie przypomnieli, że są w ogóle z lokalnej Polski. To Siematycz, ktoś tam jest z Kazimierza Dolnego, ze Stronia Polskiego, nagle ta kwintesencja tej ścianki warszawskiej, tego zachwytu nad elitarnością, nagle sobie przypomniała, że też pochodzi z Polski powiatowej. A dlaczego sobie przypomniała? Bo zdaje się, że już Anuszka kupiła olej słonecznikowy, czyli Paramount już kupuje Warner Brosa. Więc nagle sobie przypomnieli, że oni też są z Polski powiatowej i informują, jesteśmy z wami, drodzy widzowie, nie z elitami, nie z Warszawką, tylko my jesteśmy właśnie, bo się szykują do jak bym powiedzieć, do transferu, no gdzieś do jakiejś liberalnej telewizji Republika. No, tak mi to pachnie. Może się mylę, ale staram się rozsądnie patrzeć przez pewne swojego ponad 30-letniego doświadczenia w polskim życiu publicznym i coś mi tutaj brzydko pachnie, jak się nagle ekipa z TVN-u przemawiała, że jedna się urodziła w Siematyczach, druga w Kazimierzu Dolnym, a trzeci się urodził w Stroniu Śląskim i pewnie od 30 lat nie byli tam, ale pozdrawiają przyjaciół ze szkoły nagle. No, coś tutaj brzydko pachnie, coś się dzieje, no.
I o tym, coś się dzieje, w Poranku Wnet opowiedział Jacek Protasiewicz. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I pozdrawiam serdecznie, bo...
W rezerwach Narodowego Banku Polskiego znajduje się dziś 580 ton kruszcu. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość polskiego pieniądza.